Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz w Panu naszym Jezusie Chrystusie witam serdecznie. W dniu dzisiejszym będziemy mieli kontynuację tematu, który pierwsza część była wypowiedziana w okresie świąt, pod koniec roku. Tematem, który wtedy żeśmy mieli pod rozwagą, to jest cnota pokory, czyli postrzeganie siebie i drugich w miłości Bożej. W krótkości w dwóch słowach oczywiście, bo temat jest obszerny, chociaż nie jestem w stanie go wyczerpać, ale pomimo tego jest on obszerny i chciałbym, abyśmy jakoś nawiązali myśli z poprzednim naszym tematem. To tak w krótkości powiem, że żeśmy sobie wytłumaczyli i podali, co to jest cnota, jak ona jest rozumiana przez Pismo Święte, jak na ten temat w taki najprostszy sposób mówi literatura biblijna na ten temat, że cnota jako taka, jeżeli jest przez człowieka praktykowana, czy przez chrześcijanina, to ma wiele większą wartość, jest sama w sobie wielkim błogosławieństwem i przynosi wielkie korzyści dla takiej osoby, jak również miłość, która jest ważnym, bardzo ważnym elementem, ażeby funkcjonowała w momencie, kiedy pokora jest używana, bo tylko wtedy taka postawa przez Boga jest możliwa do przyjęcia. I również żeśmy sobie udowodnili i pokazali na podstawie literatury, ale przede wszystkim Pisma Świętego, czym ta miłość jest. Także w pierwszym, jak i drugim przypadku cytowaliśmy wersety Pisma Świętego. I również żeśmy sobie, drodzy braterstwo, pokazali, jak ważną rzeczą jest, ażeby to, co było podstawą naszego tematu opartego na Piśmie Świętym, a ten temat był wzięty z listu do Filipian, drugi rozdział, a werset trzeci, aby w pokorze jedni drugich, mając wyższy nad samego siebie, żeśmy pokazali, że rozwijając tą pokorę, możemy w cudowny sposób odnosić Bogu najwyższą część i chwały i postrzegać wszystkie rzeczy, które są wokół nas w bardzo rozsądny i właściwy sposób, będąc uniżonego ducha w stosunku do wszystkich rzeczy, które nas spotykają. Żeśmy wykazali, że w stosunku do drugich osób możemy zachowywać się w taki sposób, że widzimy wszelkie pozytywne rzeczy, które dana jednostka ze sobą wnosi, czy przynosi w stosunku z naszymi kontaktami, ale również jesteśmy bardzo uprzywilejowani, jeżeli nie dostrzegamy negatywnych rzeczy. I patrząc pod tym kątem, możemy zauważyć, że nawet jeżeli są osoby, które są w znacznym stopniu zdegradowane, można to tak powiedzieć, to nawet w takich okolicznościach możemy dopatrywać się różnych pozytywnych rzeczy z tego i wyłącznie powodu, że takiej postawy od nas oczekuje Bóg. Bo w taki dokładny sposób Bóg na nas patrzy, wiedząc, że jesteśmy niedoskonali i słabi, ale poprzez zasługę naszego Pana Jezusa Chrystusa nie widzi tych naszych doskonałości. I On pokazuje nam, że tak jak On to robi, tak jak nasz Pan to czynił, również i my powinniśmy robić, bo to po prostu rozwija nasz charakter. I rozwija pokorę, która jest bardzo ważną rzeczą. I żadne warunki zewnętrzne, ani wewnętrzne, żeśmy się nad tym zastanawiali, nie powinny wpłynąć na to, ażeby o sobie myśleć coś więcej, jak tylko to, co powinniśmy myśleć. A powinniśmy myśleć w sposób uniżony, z jednego podstawowego powodu, o którym ciągle tu powtarzamy i wszyscy jesteśmy świadomi, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. Czyli nie możemy myśleć o sobie w sposób właściwy, odpowiedni z punktu doskonałości, ale niestety musimy myśleć o sobie z punktu uniżonego ze względu na naszą niedoskonałość. I jeżeli mamy wiele kontaktów międzyludzkich, a staramy się w sposób właściwy i odpowiedni być postrzegani i mieć możliwość tej właściwej relacji i rozwijać tą pokorę, aby nie prowadzić do konfliktów, aby nie było różnego rodzaju rozstarek, kłopotów pomiędzy ludźmi, ale przede wszystkim pomiędzy chrześcijanami, pomiędzy ludem Bożym, który stara się w swoim poświęceniu właściwie postępować, to wtedy obserwowanie wszystkich pod kątem swoich niedoskonałości i pod kątem czyjejś doskonałości, które już postarał się rozwinąć, to wtedy pojawia się taki kontrast i takie uwarunkowanie, w którym zawsze błogosławieństwo i korzyść będzie naszym udziałem. I jeżeli przeciwna strona dokładnie to samo uczyni, dokładnie taki sam efekt będzie użyty. I wykazując różnego rodzaju wersety Pisma Świętego, których mieliśmy sporo w poprzednim wykładzie, żeśmy udowodnili, że taka postawa jest przede wszystkim oczekiwana przez Boga, przez naszego Pana. Nauczali o tym apostołowie. Było sporo przykładów biblijnych, które wskazywały, że taka, a nie inna postawa jest możliwa do przyjęcia przez Boga, a tych, którzy są pyszni, którzy są wyniosłego serca, Bóg nie akceptuje, są obrzydliwością dla Boga. Także tego typu myśli były w poprzednim naszym wykładzie poruszane i żeśmy sobie to w sposób przynajmniej podstawowy, mam nadzieję, przedstawili. I to jest w naszej pamięci. I teraz przejdziemy do drugiej części. I tak jak powiedziałem pod koniec tamtego wykładu, żeby dać przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa jako przykład rozwoju pokory w sposób najbardziej oczekiwany, który jest możliwy dla człowieka do osiągnięcia, to również pokażemy dla kontrastu, bo to jest też bardzo ważną rzeczą, a żeby cokolwiek dobrze zrozumieć, musi być kontrast. Pokażemy, w jaki sposób osoby skrajnie złe, może tak powiedzmy, skrajnie upadłe, mogą sobą przedstawiać również pozytywne rzeczy, w których możemy znaleźć coś dobrego, co przyniesie nam korzyść. A zdolność takiego postępowania umożliwi nam jeszcze większy rozwój naszego charakteru. Jest to taki troszeczkę paradoks, ale on wynika z bardzo konkretnej rzeczy. Bo jeżeli nauczymy się nawet u osób złych, u istot złych, dopatrywać się dobrych rzeczy, to co dopiero, jeżeli mamy osoby normalne, tak mówiąc w cudzysłowie, normalne, tak, które borykają się ze swoimi słabościami, upadłościami, kłopotami życiowymi, a starają się tego uniknąć. To wtedy te osoby rosną w naszych oczach i widzimy, ile wysiłku muszą wkładać w tym kierunku, ażeby pozbywać się tego wszystkiego. A możemy się to uczyć między innymi przez to, że w osobach czy w istotach o naprawdę zdegradowanych charakterach są również pozytywne cechy, które możemy do siebie przyjąć. I zaczniemy od takiego pierwszego negatywnego przykładu, który będzie naprawdę dla nas tutaj wskaźnikiem, że coś na rzeczy jest w stosunku do tego, co powiedziałam przed chwilą. A taką istotą, drodzy braterstwo, jest sam szatan, sam Lucyfer. I ktoś by mógł powiedzieć, no jak to jest możliwe, że u takiej istoty można znaleźć cokolwiek dobrego, cokolwiek szlachetnego, jeżeli on od rana do wieczora z ludzkiego punktu widzenia, bo istoty duchowe nie mają z tym problemu, ale od rana do wieczora, żeby to tak zrozumieć, jego umysł pracuje w tym kierunku, ażeby wymyślać złe, najgorsze i wszystko to, co może drugim zaszkodzić. I dlatego, drodzy braterstwo, spoglądanie na takie istoty przyniesie nam konkretną korzyść. I tak jak już przed chwilą powiedziałem, takim skrajnie negatywnym przykładem jest sam szatan, Lucyfer, który by mógł osiągnąć swój cel, w pewnych sytuacjach i w pewnych okolicznościach jest zawsze pełen uporu, pełen wytrwałości i pełen determinacji. Są to na pewno cechy charakteru, które u chrześcijanina, który dąży do samopoświęcenia, samouświęcenia, do walki z grzechami i ze swoimi niedoskonałościami, tego typu cechy są absolutnie potrzebne i niezbędne. I pomimo tego, drodzy braterstwo, że te cechy dotyczą samego Lucyfera i są rozumiane w szeroko negatywnym znaczeniu, bo inaczej ich po prostu nie można postrzegać, to jednak on w swym uporze i wytrwałości i determinacji, którą przejawia w tym kierunku, jest pełen powodzenia, pełen sukcesu i pełen jakby wytrwałości w tym, ażeby nie poddawać się pomimo faktów, które sam dostrzega i widzi, co wokół niego się dzieje. I pomimo tego, drodzy braterstwo, że on tak czyni i pomimo tego, że jego działania w tym kierunku są tak szerokie, to on nie cofa się z tej drogi. On nie podejmuje jakichkolwiek manewrów, które by mogły spowodować to, że on sobie zaplanował, że do pewnego momentu to on tak będzie postępował, ale jak nie będzie jakichś efektów, to on z tego rezygnuje. I wszyscy są świadomi tej sytuacji, że w stosunku do Boga nie są w stanie uczynić absolutnie nic, bo ich wysiłek, ich poświęcenie w czynieniu zła zawsze jest na spalonej pozycji. I co więcej, wiedzą, że tak czynią, nie są w stanie Bogu przeszkodzić. I idąc jeszcze dalej, są świadomi tego, że czynią, tak narażają się na konsekwencje i boją się tej sytuacji, że te konsekwencje kiedyś przyjdą. A że przyjdą, to Pismo Święte wyraźnie nam o tym mówi. A mówi to werset na liście do Jakuba, drugi rozdział, werset 19 i mówi tak. Ty wiesz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz. I teraz to, co dla nas jest najważniejsze. I diabli temu wierzą, wszakże drżą. Wszakże drżą. A pomimo to idą zaparte. Pomimo tego, iż wiesz, że czyniąc zło, będzie zniszczony. A druga księga, a objawienie 20 rozdział, a werset 10 mówi nam tak, że bestia, fałszywy prorok, będą męczeni we dnie i w nocy po wieki wieków. I to męczenie jest obrazem zniszczenia. Zniszczenia takiego, że tylko i wyłącznie w naszych umysłach oni będą męczeni. A męczeni dlatego, że będą wspomnieli te straszne, złe rzeczy, które dokonywali. Czyli jeżeli oni będą męczeni i będą wrzuceni w te symboliczne jezioro ogna, o którym nam mówi 10 werset, pokazany jest, że szatan i te wszystkie inne złe rzeczy będąc zniszczone, będą tylko wspominane jako historia, jako negatywne rzeczy w historii ludzkości. Więc jeżeli w szatanie można znaleźć coś godnego, uwagi i pochwały, ale to godnego cały czas musimy pamiętać, że bierzemy w cudzysłów, to z pewnością każdy z nas może znaleźć coś uwagi o wiele wartościowego, o wiele wspanialszego do naszego rozwoju, umacniania naszej pokory w stosunku do innych osób, które z nami są i współdziałają w naszym rozwoju, w naszym udoskonaleniu i którzy cierpią dokładnie te same dolegliwości, które my przechodzimy, a które starają się w swojej służbie, w swoim poświęceniu wykonywać ją najlepiej, bo po prostu nie ma innej możliwości, żeby ktoś w swojej służbie dla Pana, w swoim poświęceniu gorliwości był hipokrytą. Oczywiście nie możemy zapomnieć, i tu jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć, że szatan w fakcie swojej pychy i wyniosłości serca pragnął być równym Bogu. I to nie w znaczeniu takim pospolitym, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić, ale on pragnął być równym Bogu na poziomie mocy, autorytetu, przyjmowania chwały i zaszczytów, tego wszystkiego, co Bóg sobie mieści. To nie chodziło tylko o to, żeby jakoś się zrównać z Bogiem i mniej więcej na tym poziomie funkcjonować, ale chciało, że to, co Bogu się należy słusznie ze względu na Jego boskość, a żeby również On mógł z tego korzystać. I to, że taka sytuacja miała miejsce, to wszyscy znamy werset zapisany w Izajaszu 14 rozdział od 12 do 14 wersetu, który mówi tak. Jakoż to, żeś spadł z nieba, jutrzenko, która wchodzisz rano. Powalonyś aż na ziemi, któryś wstąpił narody, któryś wątpił narody. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim. Wstąpił na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższą stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. Wstąpił na wysokość obłoków, będę równy najwyższego. Widać, że szatan tym, co tutaj mamy opisane, chciał przejąć to, co Bogu się słusznie należy, aby on mógł z tych wszystkich rzeczy korzystać i dzielić się tym wszystkim na równości z Bogiem. I możemy powiedzieć, drodzy braterstwo, że było to po prostu niemożliwe. I tak czasami pojawiają się takie myśli, jak to jest możliwe. Gdyż szatan przed swoim upadkiem na pewno miał właściwą wiarę. Nie mówimy tu o skrystalizowaniu, bo jeżeli nie był postawiony na próbie do życia, to nie możemy mówić, że on miał te przymioty z charakteru skrystalizowane. Ale na pewno miał odpowiednią wiarę w Boga, wiedział na co Boga stać i co Bóg realizuje i w jaki sposób Bóg postępuje. Wiedział, że nadzieja w tym kierunku idąca, że Bóg to wszystko wypełni w taki sposób, jak powinno być zrealizowane, nie miał precedensu żadnego, że nadzieja w Bogu jest czymś niewłaściwym. Jak również miłość była w szatanie w tym momencie jeszcze na właściwym poziomie i ona wskazywała na to, że jeżeli w tej miłości będzie trwał, to wszystkie inne rzeczy będą w porządku. I mając to wszystko przed swoimi oczami, w swoim umyśle, jak w takiej okoliczności mogła się pojawić pycha? Pycha żywota, wyniosłość, prawda? Zastanawiamy się często, jak to jest możliwe. A jednak to wszystko nie zabezpiecza przed tym, ażeby pycha stała się dominująca i zniszczyła daną jednostkę. To tak po krótkości ten pierwszy negatywny przykład. A drugi z ziemi ziemskiej, już bym tak powiedział, też bardzo spektakularny, drodzy braterstwo, to jest przykład, który mamy napisany w Księdze Estery. Odczytując wszystkie rozdziały, które tam są podane, a które nie będziemy czytać, a zachęcam naprawdę, drogi braterstwo, do odczytania myśli, które tam są zawarte, pokazują, jak w sposób spektakularny, bardzo podobny do tego, w jaki szatan postąpił, w jaki sposób szatan swoją pychę rozwinął, w jaki sposób spektakularny, sposób determinacji, zaślepienia doprowadził autora tych wszystkich rzeczy do wielkiej tragedii. Są tam, drodzy braterstwo, w tych wersetach król Asferus, Haman, książę, który został wywyższony przez samego króla ponad wszystkich książąt, którzy w tym królestwie byli. No, on był najwyższym książęciem i to sam król go postawił na takim stanowisku. Był tam również Mordecheusz, który był bardzo znienawidzony przez Hamana, a był Żydem, a był znienawidzony tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie klękał przed nim, a nie oddawał pokłonu, pomimo tego, że król wydał dekret, że temu najwyższemu księciu należy się uszanowanie. I wszyscy inni to czynili, a Haman, Żyd, tego nie robił. No i to bardzo urażało jego ambicje i jego pycha, która w bardzo szybkim stopniu rosła. Również występuje tam Estera, jego córka, jego stryja. Inaczej mówiąc, powinowata Mordecheusza, która była pod jego opieką. I w tej historii, drodzy braterstwo, Haman chciał się zemścić na Mordecheuszu za to, że on nie oddawał mu tego szacunku. Po pierwsze, chcąc wymordować Żydów, dekretem podstępnie uzyskanym od króla Asferusa, jak również chciał się na nim zemścić w drugi sposób, zabijając jego samego na wystawionym na dziedzińcu pałacu szubienicy. I to szubienicy wysokiej na 50 łokci. Wysokiej na 50 łokci. Z tego powodu, żeby wszyscy widzieli, w jaki sposób Mordecheusz został potraktowany za to, że nie kłaniał się, nie oddawał szacunku Hamanowi. I nie odczytując tych wszystkich myśli, odczytamy sobie jedynie, drodzy braterstwa, kilka wersetów z Księgi Estery, z 7 rozdziału, pokazujące jakby zakończenie tej całej historii. I odczytamy sobie może od wersetu 5 do wersetu 10. Wtedy odpowiedział król Asferus i rzekł do Estery królowej: któż to jest? A gdzie jest ten, którego serce tak nadęte jest? Zwróćcie uwagę, drodzy braterstwo, że sam król Asferus powiedział: gdzie jest ten, którego serce jest tak nadęte? Czyli mówiąc naszym językiem, który ma tak wielką pychę w sobie. Już tutaj król Asferus zauważył tą sytuację, którego serce jest tak nagięte, aby śmiał to uczynić. Rzekła Ester: mąż przeciwnik, a nie przyjaciel najgorszy jest ten Haman. I stworzył się Haman przed królem i królową. Wtedy król stał w popędliwości swojej od onej uczty, a wyszedł do ogrodu przy pałacu. Ale Haman został, aby prosić o żywot swój Estery królowej, bo wiedział, że mu zgotowane było nieszczęście od króla. Potem król wrócił się z ogrodu, który był przy pałacu, do domu, gdzie pił wino. a Haman upadł był na łoże, na którym siedziała wtedy, rzekł król. Izeli jeszcze i gwałt chcesz uczynić królowej u mnie w domu? A gdy te słowa wyszły z ust królewskich, zaraz twarz Hamanową zakryto. Wtedy rzekł Harbona, jeden z komorników, przed królem. Oto jeszcze szubienica, którą był zgotował Haman na Mordechausza, który się starał o dobre królewskie. Stoi przy domu Hamanowym, wzwyż na 50 łokci. I rzekł król, powieście go na niej i powieszono Hamana na onej szubienicy, którą był zgotował Mordechauszowi, a tak uspokoił się gniew królewski. Drodzy braterstwo, w naszym polskim przysłowiu jest powiedziane coś takiego. Jeśli pod kim dołki kopiesz, sam nie wpadasz. I ta sytuacja jest tutaj, można powiedzieć, jakby odbiciem lustrzanym. Ale ona wynika z tego, że pycha, która urosła w Hamanie, była tak wysoka, że go zaślepiła do takiego stopnia, że nie tylko, że chciał się zemścić na samym Mordechauszu, ale chciał wybić cały naród izraelski. I podszedł króla Asweruza, aby ten wystawił swój dekret, niszcząc ten naród izraelski, mordując go w sposób taki oczywisty, tak, bez żadnej krępacji. No a później, żeby już postawić tą kropkę nad i, chciał powiesić Mordechausza na szubienicy, która była wysokości 50 łokci, żeby wszyscy mogli obserwować, w jaki sposób on traktuje tych, którzy jemu nie oddają hołdu. I widzimy, drodzy braterstwo, że tutaj jest, pomimo, że ta sytuacja wydarzyła się w rzeczywistości, ona pięknie pokazuje również w obrazie takim głębszym to, co spotka szatana i wszystkich jego popleczników. Że szatan chciał symbolicznie zemścić się, że nie jest mordowana ta najwyższa czcześć i chwała, którą żądał, tak? Bo powiedział, że wstąpię na niebiosa i będę równy Bogu, to on zniszczy wszystkich z rodziny ludzkiej, przede wszystkim naród żydowski, tak? A później doprowadzi do sytuacji, że nawet Jezus Chrystus jako ten, który miał być Zbawicielem, że w planie Bożym nie będzie mógł tego dokonać, bo on spowoduje, że Jezus upadnie i w ten sposób zakończy swoją działalność jako ten, który realizuje boski plan wieków. Także w krótkości, patrząc na te dwa przykłady, widzimy, jak niebezpieczna jest pycha i jak łatwo ją rozwinąć, jak bardzo ona zaślepia umysł jednostki, która temu procesowi się poddaje. Biorąc te przykłady, drodzy braterstwo, pod uwagę, upewniamy się, że rozpoznanie i uznanie własnych słabości wzbudzają w nas właściwą samoocenę, to, co już żeśmy często podkreślali. A to, co za tym idzie, drodzy braterstwo, trzyma to nas w pokornym usposobieniu naszego ducha, naszego charakteru. Chcąc przed bardzo radykalnymi skutkami uchronić nasze życie, uchronić nasz charakter, nasz rozwój, postępowanie w poświęceniu, które jest tak ważne i fundamentalne do tego, ażeby osiągnąć życie wieczne w przyszłości. I czyniąc tak, zrobimy wszystko, aby uniknąć tak koszmarnego rozczarowania, jak chociażby Haman dostąpił, że szykował swoją chwałę, szykował swoje wywyższenie w swoim sercu, a w jednej sekundzie wszystko padło w jedną wielką przepaść i sam zawisnął na szubienicy, którą zgotował dla tego, który nie chciał mu oddawać tak zaszczytne pochwały. Lecz jest druga sytuacja tej sytuacji, drodzy braterstwo, że w naszym uniżeniu i w naszym zrozumieniu naszej pokory, budowaniu tej pokory może się pojawić druga przeciwna temu sytuacja, kiedy zaczynamy zbyt nisko sobie myśleć, że ta pokora zaczyna przejawiać się w niedocenianiu samego siebie, w uważaniu, że się jest nic niewartym, że nie potrafi się zrobić najprostszej rzeczy, że w działaniu w jakimkolwiek kierunku na pewno musi być nasze niepowodzenie, nasz upadek i że to wszystko doprowadzi do jednego wielkiego poniżenia i pośmiewiska wręcz. I musimy pamiętać, drodzy braterstwo, jeżeli to jest tylko oczywiście możliwe, że taka niska samoocena mogłaby nas zniechęcić w naszym poświęceniu i wytrwałości w czynieniu dobra. Bo taki stan zaniża taki stan naszego serca, zaniża społeczność z naszym Panem, zaniża społeczność z Bogiem, a w tym wszystkim, jeżeli i z Panem, i z Bogiem zaniża się ta społeczność, tracimy kontakt z Duchem Pańskim, z Duchem naszego Boga, wiedząc, że tylko i wyłącznie społeczność Ducha poprzez Słowo Boże, poprzez nasze poświęcenie gwarantuje nam właściwy rozwój i prowadzi do tego, ażeby taki postęp był możliwy. Ale będąc, drodzy braterstwo, poinformowani Jego Słowem, wiemy, że wszystko to pomaga nam ku dobremu i to tym, którzy miłują Boga. I zwłaszcza te złe rzeczy, te, które nas dotykają, one nas budują, wzmacniają, jeżeli nasza pokora jest na odpowiednim poziomie. Na pewno nie wyższa, ale również trzeba pilnować, żeby ona nie spadała poniżej tego właściwego poziomu. A to, że wszystkie rzeczy dopomagają, ażebyśmy mogli być zwycięzcami i abyśmy w naszym powołaniu osiągnęli to zwycięstwo, możemy sobie przeczytać w liście do Rzymian, 28 rozdział, 28 werset. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Wszystkie rzeczy w Bogu i Panu naszym Jezusie Chrystusie dopomagają nam do zwycięstwa. Takim Bóg błogosławi, podnosi z upadku i nie odmawia swojego uznania, swojej miłości. Pokora jest wielką zaletą, fundamentalną z każdego punktu widzenia, a w połączeniu z miłością staje się twierdzą i bastionem nie do pokonania nawet przez największego wroga. A wiemy, że tych wrogów mamy troje. Nasze ciało, świat i szatan. I ci trzej najwięksi wrogowie, a wiadomo, że tym największym wrogiem jest szatan, ale ci trzej wrogowie nie są w stanie zrobić nam jakiejkolwiek krzywdy, jeżeli będąc Panem rozwijamy właściwą pokorę, która gwarantuje nam, że w oczach naszego Pana będziemy zawsze pozytywnie spostrzegani, a postrzegając nas w sposób właściwy, będziemy zawsze pod jego opieką, kierownictwem i dopomoże nam w każdej sytuacji. I że tak rzeczywiście jest, drodzy braterstwo, możemy sobie przeczytać u Jeremiasza 15 rozdział i 20 werset, gdzie słowa pięknie nam o tym wspominają. A uczynią cię dla tego ludu warownym murem zbiżowym. Będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i ocalić, mówi Pan. Tutaj w kontekście tych myśli te słowa odnoszą się do Judy, do sytuacji, która związana jest z całym narodem. Ale korespondują w to w stosunku do nas, jako do dzieci Bożych. Jeżeli dokładnie taką postawę będziemy przyjmować, to staniemy się tym murem zbiżowym, tą rzeczą nie do przebicia dla przeciwnika. I będzie ona, ta sytuacja, wybawieniem, a gwarantuje to Pan, to powiedział. Mówi Pan. Jak również w Księdze Przysłów, 16 rozdział, a werset 32 mamy podobne myśli napisane. Lepszy jest nierychły do gniewu niż mocarz. A kto panuje sercu swemu, swojemu charakterowi? Oczywiście również możemy tutaj podciągnąć pychę, czy też pokorę. Jeżeli ktoś nie pozwala na pychę, a rozwija pokorę, lepszy jest niż ten, co dobył miasto. Jak często, drodzy braterstwo, widzimy rycerzy, którzy w wielkiej chwale wjeżdżają jako zwycięzcy, bo zdobyli takie czy inne miasto, wygrali w takiej czy innej bitwie. A Pan mówi, że ten, kto panuje swojemu sercu, kto nie pozwala, ażeby rozwijały się tam złe cechy i przymioty charakteru, on jest większy jak ten mocarz, bo dokonuje rzeczy, które w rzeczywistości są dla człowieka niemożliwe. A przy pomocy Pańskiej ta walka jest jednym wielkim zwycięstwem. No i oczywiście wzór w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest, można powiedzieć, nie do przecenienia. Ile byśmy nie powiedzieli, to i tak byłoby za mało. I to, co możemy podkreślić, że w Biblii możemy znaleźć wiele przykładów i wzorów osób, które przejawiały ten zalety. I czy to będzie Stary Testament, czy będzie Nowy Testament, moglibyśmy tutaj wiele mówić na temat osób, które się tam pojawiają. Ale chcemy kilka słów powiedzieć o naszym Panu Jezusie. Nasz Pan jest większym, największym wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o posiadanie i o rozwijanie cnoty pokoju. Dlaczego tutaj podkreślam posiadanie i rozwijanie cnoty charakteru? Bo wyłączonym z rozwijania cnoty pokory jest Bóg. O tym wspomnimy za chwilę. A jest to bardzo ważną rzeczą, że nasz Pan nie tylko, że posiada cechy pokory jako człowiek, który tutaj był, ale on ją jeszcze bardziej rozwinął. On ją skrystalizował w tym wszystkim. Dlatego tutaj to rozgraniczenie jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali w kontekście naszych dalszych myśli. Abyśmy mogli jak najwięcej zrozumieć, jak Jezus rozwinął w sobie ducha pokory i jak go skrystalizował, musimy pochylić się nad jego upokorzeniem. Czyli znowu musimy tutaj postawić kontrast. Musimy się pochylić nad upokorzeniem, jakie go dotknęło. A do tego, drodzy braterstwo, użyjemy słów apostoła Pawła, który sumuje jego historię, jego upokorzenia i wykazuje, jak ono doprowadziło go tego wywyższenia, którego sam z siebie nie zrobił, tylko to wywyższenie dostał od Boga. To jest właściwa droga wywyższenia. I w drugim rozdziale listu do Filipa, w wersecie 6 i 7 mamy napisane takie słowo. Który będąc w kształcie Bożym, poczytał sobie za drapieżstwo być równym Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Drodzy braterstwo, jaki kontrast? Szatan nie uważał to za drapieżstwo być równym Bogu. Robił wszystko, żeby to osiągnąć. A nasz Pan poczytał to sobie za drapieżstwo, aby być równym Bogu. Zupełnie przeciwne bieguny. Werset ten nam pokazuje, że Jezus, zanim przyjął naturę ludzką, by odkupić człowieka z grzechu i śmierci, wcześniej był istotą duchową w boskim kształcie. W boskim kształcie, tak jak żeśmy wcześniej powiedzieli, pod kątem mocy, pod kątem zdolności działania, pod kątem stanowiska, które zajmował przed Bogiem, na które Bóg mu zezwolił, pod kątem tym, że on realizował wszystkie boskie zamierzenia, bez wyjątku. Co Bóg mu zlecił do zrealizowania, to on to realizował. Wszystko, co zostało stworzone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, z wyjątkiem samego naszego Pana, którego Bóg stworzył osobiście. Był wielkim mocarzem, nie w znaczeniu wszechmogącym i nieśmiertelnym, tak jak jest najwyższy Bóg, lecz był logosem z mocą Bożą, udzieloną mu do realizacji wszelkich swoich dzieł, na najwyższym poziomie, najwyższej randze, jaką tylko mógł mieć sam Bóg, ale on był tylko na takim urzędzie osoby, która w ten sposób realizowała boską wolę. I pomimo tego, że miał pełnię zaszczytu pod tym względem, pełną mocy od Boga udzielonej i że mógł w tym stanie w sposób wieczny egzystować, to pomimo tego porzucił to wszystko z miłości dla Boga, z miłości dla prawdy i z miłości dla ludzi. A żeby boską wolę zrealizować, a żeby poświęcić się Jemu, żeby Bóg mógł być zadowolony ze swojego Syna, a żeby On mógł przynieść Bogu najwyższą cześć i chwałę, ale również z umiłowania do prawodawstwa, które Bóg sobą reprezentuje, jak również do rodziny ludzkiej, która upadła, a która w miłości Bożej w dalszym ciągu istniała i Bóg zrobił wszystko i będzie w dalszym ciągu czynił aż do doprowadzenia człowieka do doskonałości, ażeby ten proces został ukończony. Pomimo tego w żaden sposób nie wynosił się ponad to i nie próbował sobie przywłaszczać ani posiąść w stosunku do tego, co Bóg mu zaoferował, udzielił jakichkolwiek chwał, zaszczytów i wyniosłości. I nie próbował w żaden sposób, drodzy braterstwo, rywalizować z szatanem, ażeby osiągnąć jakiekolwiek cele zbliżone. On był zupełnie przeciwny szatanowi i temu, co on robił. Natomiast będąc posłuszny boskiemu kierownictwu, boskiej opatrzności, boskiej woli, która w stosunku do niego się realizowała, w sposób cudowny i chwalebny realizował boską wolę, a królestwo, które było mu dane, było mu udzielone z woli Bożej. W żaden sposób nie uczynił najmniejszego kierunku w tym względzie, żeby cokolwiek przyswoić sobie samemu, bez woli Boga. Logos nie dopuszczał, drodzy bratesto, do swojego umysłu myśli, aby przy pomocy drapiestwa, przy pomocy agresywnego rabunku uczynić się równym Bogu. Nie uczynił tego, co uczynił szatan. A co żeśmy przeczytali w księdze Izajasz, prorok Izajasz w 14 rozdziale. Zupełnie inaczej uczynił nasz Pan, który pragnął upokorzyć się i zgodnie z planem Ojca, przyjmując naturę ludzką, uniżył się do natury, która była poniżej natury anielskiej, do natury ludzkiej, aby realizować to, co zostało przed nim podstawione. A żeby jako doskonała istota był poddany wszystkim słabościom, dolegliwościom, bólom i cierpieniom, jakie przechodzi człowiek, a żeby mógł się stać równoważną ceną w stosunku do tej wartości, która została utracona w naszym pierwszym rodzicu Adamie. I to, co żeśmy już, drodzy braterstwo, cytowali w liście do Filipian 2:7, że tam jest napisane, że On, Syn jako jednorodzony, dowodzi swej wierności Bogu, że przez zastosowanie do tych wszystkich zarządzeń stał się On doskonałym człowiekiem. Stał się tym, który zgodnie z prawodawstwem Boga, a który został w 12 przykazaniach przedstawiony jako doskonały zakon, doskonałe prawo Boże, które wskazywało, że ktokolwiek wykona zalecenia tego zakonu, będzie żył. On pokazał, że tym doskonałym człowiekiem jest i w ten sposób stawał się równoważną wartością i ceną dla człowieka. I w tym duchu pokory, który rozwijał, pomimo że był doskonałym człowiekiem, co na pewno mu ułatwiało z jednej strony, a z drugiej strony miał przecież na względzie swoją rzeczywistą wartość. On już nie musiał się oceniać w sposób uniżony, tak jak człowiek. On mógł uważać siebie i tą pokorę przedstawić na właściwym, tak, doskonałym ludzkim poziomie. A pomimo to, drodzy braterstwo, wykonując boskie prawo, wykonując boski zakon, nie ominął ani kreski, nie ominął ani joty i nie pozwolił na to, ażeby cokolwiek w jego życiu mogło zniszczyć i zdeprawować jego charakter. I w psalmie 40, drodzy braterstwo, wierszy 8 i 9, zwłaszcza 9, ale czytamy werset 8 i 9, mamy napisane takie słowo. Wtedy rzekł, oto idę, w księgach napisano o tym, o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój, pragnę, albowiem zakon Twój jest w pośrodku wnętrzności moich. Jak bardzo, drodzy braterstwo, byśmy chcieli, aby nasze postawy takie były, aby postawy naszych bliskich takie były. A Jezus w stosunku do swojego Ojca to wyraził. I tak na marginesie. Jak bardzo byśmy pragnęli, aby nasze dzieci w stosunku do nas w taki sposób zareagowały, jeżeli my byśmy wyrażali wolę w stosunku do różnych sytuacji i okoliczności, ażeby tak czy inaczej się zachowały. Żeby nasze dzieci powiedziały nam: mamo, tato, wykonywanie Twojej woli jest dla mnie świętością, jest dla mnie pragnieniem wnętrzności, które we mnie się znajdują, czyli wszystkich możliwych uczuć i pragnieniem serca, ażeby tak właśnie postępować. Jak bardzo byśmy byli z tego tytułu dumni, jakbyśmy bardzo byli dumni z naszych dzieci, jeżeli by tak powiedziały w stosunku do nas jako do rodziców. No i oczywiście odnosi się to do wszystkich innych ludzi, którzy mają mniej więcej taką postawę, w jak cudowny, harmonijny sposób życie na ziemi mogłoby funkcjonować. Oczywiście jesteśmy przed tymi warunkami, przed tymi sytuacjami, że wszystko to, co w planie Bożym będzie zawarte, a co będzie wolą w stosunku do rodziny ludzkiej, to rodzina ludzka będzie realizowała na podobnych zasadach, w podobnym duchu. Ale jeszcze do tego musimy poczekać. Natomiast nasz Pan w stosunku do swojego Ojca, do Jego prawodawstwa, do Jego woli, w ten sposób cudowny się wypowiedział, co żeśmy przed chwilą odczytali. Zastosowanie, drodzy braterstwo, do tego planu nie było łatwe, ponieważ wymagało, aby Jezus umarł, płacąc wymaganą najwyższą cenę. I tu nie chodzi, drodzy braterstwo, o samą śmierć. która miała być tą najwyższą ceną. Nie chodzi tutaj akurat o samą śmierć, chociaż to jest też wielkie poświęcenie, aby oddać życie za drugich. Gdyż boska sprawiedliwość, drodzy bracia, wymagała, aby Jezus umarł śmiercią haniebną, pełną bólu, cierpienia i pogardy. Nie wystarczyło, żeby tylko Jezus przeżył swoje życie i w swej decyzji zrezygnował z życia ludzkiego, ale ta śmierć miała być w wyjątkowy sposób haniebną i bolesną dla Niego. I odczytajmy sobie, drodzy braterstwo, drugi Koryntian 5,21. Jak te myśli są tam pięknie pokazane. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w Nim. Tego, który nie znał grzechu, Bóg uczynił grzechem. Marek 15, rozdział, werset 28. I wypełniło się pismo, które mówi: złoczyńcami jest policzony. Złoczyńcami jest policzony. Izajasz 53, rozdział, werset 12. Przetoż mu dał działu dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wielą na śmierć duszę swoją. Duszę swoją, czyli tą duszą on był jako człowiek. Nie posiadał duszy jako czegoś odrębnego, co mógł wylać, tak? Ale on był tą duszą, czyli oddał sam siebie na życie. Oczywiście możemy powiedzieć, że w skład tej duszy wchodzą prawa życiowe i przywileje. To jest oczywiście prawdą. Ale chodzi tutaj po prostu o to, że on jako doskonały człowiek, mając prawo do życia, i Bóg tego nie kwestionował, on dobrowolnie wylał na śmierć duszę swoją. I z przestępcami był policzony, a sam grzech wielu znosił i za przestępców się modlił. Postawa charakteru jak najbardziej chwalebna i w naszym Panu bardzo oczekiwana, i ten przykład dla nas jest naprawdę spektakularny. I jeszcze odczytajmy sobie Galatów 3,13. Ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. To jest właśnie ta dodatkowa rzecz, którą nasz Pan musiał uczynić. Albowiem napisane: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Naród izraelski przyjął prawa zakonu, że będzie je wykonywał, a nie wykonując, ściągnął na siebie dodatkowe przekleństwo. I dlatego, że to dodatkowe przekleństwo ciążyło na narodzie izraelskim, Jezus musiał oprócz tej śmierci, musiał jeszcze umrzeć tą śmiercią haniebną, razem ze złoczyńcami, dokonując tego spektakularnego odkupienia na krzyżu. Jezus nie skraniał się przed tym, nie unikał hańby, jaka była z tym związana. On świadczył, że podoba się, że podda się tej największej haniebnej śmierci na krzyżu, jaka była przed nim postawiona, że podda się tej wielkiej pogardzie od swojego narodu, aby tylko wykonać wolę Boga, swojego Ojca. A żeby być miłym przed Jego obliczem, aby ta woń Jego próby doświadczeń docierała przed Bogiem i Bóg mógł być ze swojego Syna dumny i zadowolony. I u Łukasza w 22 rozdziale, werset 42, Łukasz 22 rozdział, werset 42, mamy takie myśli: Ojcze, jeśli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. On wiedział, że to będzie go bardzo bolało. On wiedział, jak wiele upokorzenia to przyniesie. I raz poprosił swojego Ojca, jeżeli to jest Twoją wolą. Tak? Bo każdy z nas ma prawo się zapytać, czy próby doświadczenia, które do nas przychodzą, Boże, czy są Twoją wolą, ażeby one przyszły? Może w Twojej mądrości, wszechwiedzy jest jakiś inny sposób. Czyli możemy się raz zapytać. Ale nie czekając na odpowiedź, jeżeli uznasz, że nie może być inaczej, to nie nasza, ale Twoja niech się wola stanie. I ta postawa naszego Pana Jezusa Chrystusa spowodowała bardzo konkretną i wspaniałą rzecz. Podobne myśli mamy zapisane u Marka, 14 rozdział, werset 36. I rzekł: Abba Ojcze, wszystko Tobie jest możne. Wszystko Tobie jest możne. Czyli jak ja Ciebie poproszę, a Ty posłuchasz mojej prośby, to na pewno to zrealizujesz. Abyś ode mnie oddali ten kielich. Kielich prób doświadczeń poniżenia i pogardy. Ale wszakże nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Niech to wola się w ten sposób wypełni. Bóg wysłuchał modlitwy Pana, a pomimo tego próby doświadczenia, które Pan przed Nim postawił, które Bóg przed Nim postawił, musiał przejść. Nasz Pan został w szczególny sposób od Boga wzmocniony. Dostał szczególne błogosławieństwa, siły, energii do tego, ażeby przejść te doświadczenia. Bo nawet będąc doskonałym człowiekiem, bez wsparcia, bez opatrzności, bez kierownictwa, bez mocy swojego Ojca, nie był w stanie tego wykonać. I z podniesioną głową, pełen nadziei i ufności, będąc upewniony, bo Pan go upewnił, że wszystko wykonałeś, jesteś wierny, tak? Przygotowana jest dla Ciebie korona zbawienia życia wiecznego. To z tą podniesioną głową, pełen spokoju i ufności, można powiedzieć, że od momentu, kiedy go Bóg upewnił, był to najspokojniejszy człowiek w tej całej sytuacji, która tam się rozgrywała. Nasz Pan wiedział, że to go prowadzi w prostej drodze do zbawienia Jego samego jako takiego, do zbawienia ludzkości, do wypełnienia boskiego planu i do wszelkich możliwych korzyści, które zostały przedstawione przed ludzkością, a które w proroctwie o Abrahamie jest przedstawione, że wszystkie pokolenia ziemi będą Ciebie Boże chwaliły. I te, które są na niebie, i te, które są na ziemi, że jedno wielkie błogosławieństwo będzie udziałem wszystkim. Drodzy braterstwo, apostoł wskazuje więc na Jezusa jako na wzór, którego naśladowanie powinno być naszym obowiązkiem. Jako tych, którzy jesteśmy poświęceni Bogu na służbę. Jeżeli jesteśmy poświęceni Bogu na służbę, to postępowanie śladami naszego Pana powinno być naszym obowiązkiem. Ale to jest zbyt mała postawa, zbyt niska w stosunku do tego wszystkiego, co nasz Pan uczynił, do tych cierpień, które przechodził. I dlatego Pismo Święte wyraźnie mówi, że to powinno być w naszych sercach odbierane jako jeden wielki przywilej, jako jedną wielką łaskę, jako cudowna możliwość, aby postępować śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa, doświadczać tych wszystkich rzeczy, które z nas Pan przechodził. Oczywiście wiemy, że Słowo Boże było pisane do oblubienicy Chrystusowi, do klasy Kościoła i oni mieli dokładnie postępować i wykonywać to wszystko, co przed nimi było postawione, aby również mogli być zbudzeni z Ducha Świętego i być zbudzeni w boskiej naturze, ale pośrednio również nas się tyczy. My jesteśmy również zobowiązani, ażeby naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa i starać się, na ile to jest możliwe, wykonywać te wszystkie rzeczy. W pierwszym liście Jana, 2 rozdział, werset 5, mamy tak napisane. 1 Jana, 2 rozdział, werset 5. Lecz kto by zachował słowa Jego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonywa. Przez to znamy, iż my w Nim jesteśmy. W tym naszym stopniu, w tym naszym zakresie, drodzy braterstwa, w którym jesteśmy postawieni, możemy powiedzieć, że wykonując Jego wolę, nasz Pan jest z nami, a w tym samym mieszkamy razem z Nim i Pan mieszka w naszych sercach i dzięki temu te wszystkie rzeczy są dla nas możliwe. Również w 3 rozdziale, a w wersecie 19 możemy przeczytać podobne myśli. 1 Jana 3:19. A przez to poznajemy, iż z prawdy jesteśmy i przed Nim uspokojemy serca nasze. Uspokajamy serca nasze. Jeżeli by nasz Pan nie dał nam swojej prawdy, nie dał nam swoich nauk, swojego ducha, który tam się znajduje. I jeżeli byśmy nie przyswoili tego wszystkiego, to nie mielibyśmy tej nadziei, która jest w Nim ześrodkowana, przyjmując Go jako naszego Zbawiciela. Bo jak byśmy inaczej mogli się dowiedzieć, jeżeli nie zajrzelibyśmy w tą świętą księgę i nie dowiedzielibyśmy się, że On jest naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem, że On nasze grzechy wziął na siebie, że On to wszystko zaniósł na krzyż, że pomimo, że my przechodzimy nasze próby i doświadczenia, to te nasze próby i doświadczenia nie rzutują na nasze zbawienie, tylko rzutują na to, w jakim stopniu rozwiniemy nasz charakter. I to jest naszą dbałością w naszym codziennym naszym życiu. Więc jeżeli to wszystko rozumiemy, to pomimo tych wszystkich prób i doświadczeń, które nas dotykają, nasze serca są uspokojone. Że tą cięższą część naszych prób i doświadczeń dźwiga nasz Pan. że On niesie tą cięższą część tego krzyża, który żeśmy podjęli w naszym poświęceniu. Jak również Dzieje Apostolskie, sobie drodzy bratesło, włóżmy 17, rozdział, werset 28. Albowiem w Nim żyjemy i ruszamy się. I jesteśmy, jako i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, żeśmy i my rodziną Jego. Drodzy bratesło, jakie to jest wielkie błogosławieństwo, że my o sobie, jako ci, którzy jesteśmy poświęceni, możemy powiedzieć, że jesteśmy jedną wielką rodziną z naszym Bogiem, naszym Panem, że jesteśmy jedną wielką rodziną z klasą Chrystusową i z innymi klasami ludu Bożego. To jest jedna wielka rodzina. A dlaczego tak jest? Bo żyjemy i postępujemy, wykonujemy boską wolę, która jest zapisana w Słowie Bożym, a która to wola zobowiązuje nas do tego, ażeby nasze postępowanie było na najwyższą cześć i chwałę Boga. U Mateusza 20, rozdział, werset 28, Jezus sam na siebie wskazuje, że jest najpokorniejszym z ludzi i dlatego na świat przyszedł, aby służył zbawieniu, które niósł na swoich ramionach, a nie aby jemu służono. Odczytajmy sobie. Mateusza 20, rozdział, werset 28. Jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swoją na okup za wiele. Pojawia się tutaj kolejna sytuacja, kolejna okoliczność. Jeżeli w naszym Panu Jezusie Chrystusie nie byłoby odpowiedniego poziomu pokory, czy byłby w stanie służyć drugim? Czy to by nie blokowało go w tym kierunku, myśląc sobie, no przecież ja jestem doskonałym człowiekiem, no przecież ja jestem Synem Bożym, to jak ja się będę zniżał, żeby coś dla kogoś robić, to inni, którzy widzą, że ja jestem tak szczególny, tak wyjątkowy, tak wspaniały, to niech oni czynią pewne rzeczy, które mi się należą. A jednak widzimy, że nasz Pan nie przyszedł po to, ażeby Jemu służono, ale aby służył. A tą największą służbą, co było? Oddanie swojego doskonałego życia na okup za wszystkich ludzi. To była największa służba. Bo to, że Pan poprzez swoją działalność 3,5 roku służył wielu, wielu, wielu ludziom, przede wszystkim uzdrawiając, wzbudzając ze śmierci tej, którą on tam spotkał, usługując Słowem Bożym, to jest wszystko służba, oczywiście. Ale największą służbę, jaką wykonał, najbardziej umierzoną, najbardziej oszukiwaną, to była realizacja boskiego planu, czyli oddanie swojego doskonałego życia ze wszystkimi prawami życiowymi na okup, jako wartość równoważą za człowieka. Ażeby wszyscy ludzie, którzy w Adamie umierają, w przyszłości mogli być zbawieni. I teraz zajrzyjmy do Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, a werset 23 mówi nam tak. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 35 mówi. Przyskąci wam okazał, iż tak pracując musimy podejmować słabe, a pamiętając na słowa Pana Jezusowe, że On rzekł, szczęśliwa jest rzecz dawać, niżeli brać. Ktoś by mógł powiedzieć, no jest to rzecz oczywista, ale tak nie do końca. No bo jeżeli coś mam, coś posiadam, no to chętnie dam. Ale jeżeli nie mam nic, no to jak ja mogę dawać, pomimo że mam szczere serce, jak ja mogę cokolwiek dawać, jeżeli jestem człowiekiem biednym, nie mogę się dzielić niczym. Ale Bóg tutaj, w tych słowach, apostoł wskazuje, że tak jak Bóg, tak i nasz Pan, nie dzieli się rzeczami, które są potrzebne nam na krótki okres czasu, na chwilę, nawet na zaspokajając nasze potrzeby, co Pan również robi, tak? Bo pospólstwo karmił chlebem, rozmnażał chleb, rozmnażał ryby i tak dalej, tak? To były chwilowe rzeczy, które nasz Pan udzielał. Ale tu mówi o tym, żeby dawać rzeczy, które są niezmierzalne, które są na wyższym poziomie, na duchowym poziomie. Czyli aby dzielić się miłością, bo czym więcej miłości udzielamy, tym więcej miłości w sobie rozwijamy i to miłość do nas wraca. Ażeby się dzielić pomocą, ażeby się dzielić służbą, ażeby się dzielić wszelkimi innymi dobrymi rzeczami, bo nie dość, że to nas rozwija, udoskonala i powoduje, że nasze charaktery są coraz bardziej skrystalizowane, ale również powoduje, że to wszystko wraca do nas w podwójny sposób i nas błogosławi, uszczęśliwia i powoduje, że to błogosławieństwo, ta opatrzność Pańska w tym kierunku jest pomnażana w sposób nieograniczony. Nie ma tutaj jakichś ram, w których można by było to wszystko zamknąć. Jest to jednym wielkim błogosławieństwem, wynikającym z takiej właśnie postawy, którą pokazał nasz Pan, będąc tutaj jeszcze raz na ziemi. I w tej okoliczności, tak, nasz Pan jeszcze zadaje takie pytanie, które mamy zapisane w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, a werset 27. Bo któż większy jest? Ten, co siedzi, czy ten, co służy? Jeżeli nie ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was jako ten, co służy. Pytanie retoryczne. Kto jest wyższy? Ten, co stoi, czy ten, co siedzi? No jeżeli weźmiemy fizycznie, no to wyższy jest ten, co stoi, niż ten, co siedzi. I tak świat na to, no niestety, nie patrzy, bo uważa, że ten, co stoi, no musi być mniejszy. Bo jeżeli spotykają się równorzędne osoby, a chcą wzajemnie sobie oddać szacunek, to albo staną i równorzędnie na tym poziomie się przywitają i wymienią jakieś tam grzecznościowe komplementy, albo po prostu mając pewnego rodzaju autorytet, siadają obok siebie, tak jak to się dzieje często w Białym Domu, widzimy w telewizji, tak? Prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent innego kraju siadają obok siebie i sobie siedzą, ale są na równym poziomie. A nasz Pan zadaje pytanie, kto jest większy? Ten, co siedzi, czy ten, co stoi? Ten, co stoi, to służy. Ten, co siedzi, odbiera posługę. A przed chwilą żeśmy wyraźnie sobie powiedzieli, że jeżeli chcecie być więksi, jeżeli chcecie być tymi, którzy uważają się za kogoś, to komu się należy ten autorytet, za tą wyższość, za to wszystko, co sobą reprezentuje, musi być sługą waszym. I dlatego ja przyszedłem być najwyższym sługą, oddać swoje życie ludzkości. Dlatego ta sytuacja w obecnym czasie na świecie, która jest zupełnie odwrócona i pomieszana, powoduje tyle kłopotów, tyle problemów i doświadczeń dla całej rodziny ludzkiej. Ciśnie się, drodzy braterstwo, na przykład pokory i umierzenia, jaki Jezus pokazał w swojej lekcji w Wieczorniku. Już wielokrotnie już o tym mówili i na pewno braterstwo pamiętają. A to była lekcja, którą on uczynił w stosunku do swoich uczniów, którzy w swoich umysłach rozważali, zastanawiali się. To w Królestwie Bożym będzie z nim większy. To będzie bliżej Pana, to będzie miał większe zaszczyty, to będzie większe honory odbierał. Po prostu myśleli po ludzku, ludzkim sposobem myślenia. Jako ludzie z ziemi, tak? To nie był jeszcze czas, kiedy oni byli spodzeni z ducha. Dlatego w taki sposób ich myśli wokół tej sprawy krążyły. Nasz Pan, widząc ich serca i znając ich myśli, uczynił w taki sposób, jak jest znany. Że wstał od stołu, wziął miskę, wziął wodę, wziął ręcznik i poszedł im wszystkim nogi umył. Pomimo okoliczności ze względu na czas i pokazał im. Jeżeli chcecie być wielkimi, musicie robić to, co ja wam uczyniłem. Czyli musicie drugim mieć nogi. Nie te symboliczne nogi, co teraz papież często czyni, ale musicie służyć, bo to był przykład służby. Nie konkretnej rzeczy do wykonania, ale sposób służby. A że dotyczyło to nóg, czyli stóp ludzkich, czyli chodziło o to, żeby ta służba była od najniższego poziomu, jaki tylko jest możliwy. I czynić to z radością, ze szczęściem w swoim sercu, że takie przywileje służby są przed nami wystawiane. Niewątpliwie, drodzy braterstwo, pokora naszego Pana doprowadziła go do krystalizacji swojego charakteru, swojego posłuszeństwa. O czym mamy napisane w liście do Żydów, 5 rozdział, werset 8. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Za to, drodzy braterstwo, że niebieski Ojciec spowodował tyle prób i doświadczeń, tyle rzeczy, które musiał przejść, doprowadził go do szczególnego wywyższenia, do boskiej natury, do stanu takiego, który nie był przedtem dla nikogo osiągalny. I podejrzewam, że nawet sam nasz Pan, gdy poświęcał się na służbę, gdy zgodził się przyjść tutaj na ziemię, nie myślał o tym, że wykonując wszystko, co Bóg sobie życzy, że doprowadzi do sytuacji, w której będzie na wyższej naturze, boskiej. Po prostu myślał, że zastanawiał się nad tym, ale myślał, że jeżeli Bóg jest takim absolutem, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek na ten sam poziom mógł być wzniesiony. A jednak nasz Pan doprowadzony został do takiego stanu i wzbudzony jako istota w boskiej naturze, której to ten stan został mu darowany ze względu na jego absolutne posłuszeństwo i ze względu na to, że swój charakter wypróbował w najcięższych z możliwych prób. I dlatego nasz Pan powiedział do niego, że Bóg powiedział do niego, że uwielbię cię i jeszcze cię uwielbię. Czyli w tym momencie poziom, do którego zostałeś postawiony przeze mnie, jest najwyższy z możliwych, który może osiągnąć jakąkolwiek istotę. Oczywiście są wersety Pisma Świętego, które o tym mówią, ale już nie będziemy odczytać ze względu na czas. Stwierdzenia, drodzy bracia, są, jakie apostoł używa, podkreślając pokorę, a tutaj mamy powiedziane dlatego też, tak? Czyli on używa takich słów, tych myślach, które tutaj żeśmy podali. Stwierdza, że nasz Pan został wywyższony, czyli Bóg nadal go wywyższył, nie wywyższając go do takiego stanu, który miał poprzednio, jak już żeśmy przed chwilką powiedzieli, nie do natury, która była nieodpowiednia do tej rangi, ale właśnie do natury boskiej, do natury, która gwarantowała rozwój jego i klasy Kościoła jako jego oblubienicy, jako najwyższe dzieło boskiej twórczej mocy, ażeby te błogosławieństwa, które będą udziałem całej rodziny ludzkiej, jak i wszystkich innych istot, które będą w przyszłości stwarzane, ażeby te warunki mogły być ich udziałem. Pokora naszego Pana jest tym szczególnym przykładem i wielką rzeczą, która powinna stać przed naszymi umysłami i przed naszymi sercami, i ona powoduje, że my, naśladując naszego Pana, jesteśmy w stanie to uczynić. Kończąc powoli, drodzy braterstwo, te myśli, możemy tylko zaznaczyć, że Bóg w swej wielkości nie mógł dać niższego prawa, nie mógł dać prawa niedoskonałego, nie mógł postawić takiej sytuacji, w której widząc niedoskonałą ludzkość powiedział, no wiem, że powinniście być tacy, ale niestety ze względu na to, że nie jesteście doskonali, nie będę was zmuszał do pewnych rzeczy i dam wam takie prawo, które będziecie w stanie wykonać i w jakiś sposób funkcjonować. Ale mądrość Boża spowodowała to, że dzięki temu nasz Pan, realizując swoje poświęcenie, pokazując, że poziom pokory był dla niego jak najbardziej właściwy, to wszyscy ludzie, tysiąclecz, w tej doskonałości, która będzie ich udziałem, będą mogli Bogu zaprezentować szlachetne, doskonałe charaktery, pełne czci, chwały, adoracji dla Najwyższego Boga, gwarantujące, że nigdy więcej nikt nie powie tak jak szatan, że chcemy być równy Najwyższemu i odbierać te zaszczyty, które przysługują Najwyższemu Bogu. I na zakończenie, drodzy braterstwo, chciałbym jeszcze odczytać myśli, które są zapisane w Księdze Izajasza, 57 rozdział, werset 15. Bo tak mówi najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości w miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszone. Wielkim błogosławieństwem Boże, drodzy braterstwo, jest to, że mamy takiego Boga, że ten Bóg pochyla się do nas przez swojego Syna, przez Jego prawo, przez Jego opatrzności, przez Jego zbawienny plan w stosunku do nas, że pozwala również nam rozwijać się i doprowadzić nas do tej doskonałości, która została wystawiona w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Życzę, drodzy braterstwo, abyście w swoim poświęceniu gorliwości, ufności Panu podążali śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa i w tej pokorze, która jest fundamentalna, bo jak żeśmy sobie już udowodnili, nie uratowało szatana to, że miał wiarę, że miał nadzieję i że miał miłość, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że to są trzy bardzo ważne rzeczy. Ale nie utrzymał pokory, którą powinien trzymać w sposób właściwy i to go zniszczył. Jeżeli widzimy, że tak ważna pokora jest w naszym rozwoju, naszego charakteru, pilnujmy, ażeby ten stan w naszym umyśle i sercu był zawsze pielęgnowany i zawsze był przed naszymi oczami, aby nic, co mogłoby zakłócić ten proces, nie zniszczyło nas, tak jak zniszczyło to szatana, bo tak jak żeśmy powiedzieli, te inne rzeczy nie będą niestety dla nas pomocne, a Bóg swojego błogosławieństwa niestety nie będzie nam mógł udzielić. Także życzę tego wszystkiego. Dziękuję za wysłuchanie i życzę, że pomoc i opieka Pańska nasza w tej sytuacji będzie zawsze z nami, a cześć i chwała Bogu nie będzie teraz tylko nieskończonej wieki wieków.